Analiza skupia się na systemowych mechanizmach wpływu, za pomocą których proizraelskie grupy interesu oraz super PACs, takie jak UDP czy AIPAC, kształtują amerykańską politykę zagraniczną i dyskurs publiczny. Autor stawia tezę, że siła tego lobby nie wynika z bezpośredniego sterowania państwem, lecz z precyzyjnego wykorzystania kapitału finansowego i relacyjnego do eliminacji przeciwników. Poprzez finansowanie kampanii przeciwko krytykom Izraela w Kongresie, czego przykładem są przypadki Bowmana i Busha, oraz stosowanie strategii Agenda Substitution, gdzie motywacja donora jest ukryta za lokalnymi tematami wyborczymi, tworzony jest spektakl politycznej kary. Mechanizm ten wywołuje tzw. odruch antycypacyjny. Zmusza on pozostałych polityków do samocenzury w obawie przed podobnym losem. Analiza obejmuje także sferę akademicką i zawodową. Tam definicje antysemityzmu, według standardów IHRA, oraz narzędzia cyfrowego nadzoru, takie jak doping, tworzą werbalną żelazną kopułę. W efekcie powstaje rozproszony system sankcji reputacyjnych i administracyjnych. Przesuwa on granice między demokratycznym pluralizmem a oligarchicznym zarządzaniem agendą państwa, czyniąc z relacji z Izraelem cel nadrzędny wobec autonomicznej strategii Stanów Zjednoczonych. Badanie politycznej dźwigni najlepiej przeprowadzić na przykładzie konfliktów, gdy silna grupa interesu uruchamia zasoby przeciwko parlamentarzyście. Przykładem są prawybory z 2024 roku w Nowym Jorku i Missouri. Jamal Bowman oraz Cori Bush znaleźli się na celowniku super PAC-u United Democracy Project stworzonego przez AIPAC. Oboje straciły mandaty. W przypadku Bowmana UDP przeznaczył prawie 10 milionów dolarów na działania przeciw niemu i blisko 5 milionów na wsparcie George'a Latimera. Wydatki jednego zewnętrznego podmiotu były ponad dwukrotnie wyższe niż całkowite koszty kampanii samego kongresmena. Pieniądz nie stworzył podatności od zera, on ją zidentyfikował i powiększył. W świecie superpaców nie szuka się najbardziej znienawidzonego celu, lecz takiego, którego można pokonać przy najwyższym prawdopodobieństwie sukcesu. 25 czerwca 2024 roku Latimer wygrał wyraźnie. Reklamy finansowane przez UDP nie skupiały się wyłącznie na Izraelu. Analizy kampanii AIPAC z 2024 roku pokazują, że w wielu spotach temat izraelsko-palestyński praktycznie nie występował. Zamiast tego eksponowano lokalne słabości przeciwników, kwestie przestępczości czy aborcji. To mechanizm tzw. agenda substitution. Motywacja do wejścia w wyścig wiąże się z jednym tematem, jednak perswazja wyborcza budowana jest wokół zagadnień skuteczniej zmieniających zachowanie elektoratu. Wyborca może odrzucić kandydata, nie wiedząc, że intensywność kampanii sfinansowała organizacja o zupełnie innej agendzie. Pieniądz polityczny kupuje tutaj częstotliwość ekspozycji argumentu. Bosman był idealnym celem i symbolem progresywnej krytyki Izraela. Podobny model zastosowano w Missouri przeciw Cori Bush. Choć tłem była wojna w Gazie, kampania uderzała w słabości lokalne. Bush stała się celem federalnego postępowania dotyczącego wydatków na ochronę, co dało przeciwnikom nową płaszczyznę ataku. Super PAC pod nazwą UDP wydał około 8,5 miliona dolarów, więcej niż cała kampania Bush. W prawyborach z 6 sierpnia 2024 roku zwyciężył Wesley Bell, co stawia pytanie o skuteczność milionowych nakładów. Reklamy przeciw Bush niemal pomijały kwestię wojny w Gazie, mimo że ten temat był kluczowy dla sponsora. To modelowy przykład rozdzielenia motywacji darczyńcy od perswazji wyborczej. Preferencja donora zostaje przetłumaczona na komunikat, który wywołuje konkretne zachowanie wyborcy, prowadząc do rezultatu zgodnego z wolą sponsora. Bosman i Bush stają się punktami odniesienia w szerszym eksperymencie. Schemat jest podobny. Progresywny krytyk, silny przeciwnik i ogromne wydatki tzw. UDP. Choć obaj mieli osobiste słabości, AIPAC precyzyjnie uderzył w podatne cele. Z punktu widzenia teorii leverage, wystarczy to, by wywołać efekt mrożący. Polityk nie musi znać dokładnych procentów. Wystarczy korelacja. Nie chce sprawdzać na sobie, czy broń przeciwnika jest śmiertelna. To współczesny Percy Factor, publiczny spektakl politycznej kary. Sygnał ten dociera równocześnie do kandydatów, konsultantów i donatorów. Władza odstraszająca ma specyficzną ekonomię. Wystarczy kilka przykładów, by inni zrezygnowali z konfliktowych stanowisk. Tu pojawia się paradoks demokratyczny. Każdy element tej procedury może być zgodny z prawem. A jednak suma tych legalnych działań produkuje rażącą nierówność, w kształtowaniu składu reprezentacji. Formalna legalność nie rozstrzyga zatem pytania o jakość pluralizmu. System pozwala grupie z wielkim kapitałem zamienić go w wyjątkowo silną obecność wyborczą. Krytyka powinna zatem dotyczyć nie pochodzenia darczyńcy, lecz ustrojowej koncentracji kapitału politycznego. W systemie superpaców niewielka liczba zamożnych osób może skoncentrować środki tak, by wielokrotnie przewyższyć zasoby urzędującego polityka. Powstaje pytanie o granicę między pluralizmem a oligarchizacją państwa. Rok 2026 pokazuje, że nie był to jedynie chwilowy eksperyment. Według zestawienia z 7 sierpnia 2026 roku UDP zebrał już około 104 milionów dolarów. To więcej niż w całym cyklu 2024. Dla członka kongresu nie jest to tylko ostrzeżenie, lecz element rachunku ryzyka. Porażki Bowmana i Busha mogą zmieniać oczekiwania innych polityków, którzy zaczynają dostosowywać język i głosowania, by uniknąć kosztownych ataków. Władza zaczyna się tam, gdzie nie trzeba wygrywać każdego sporu. To prowadzi nas do sprawy Jonathana Pollarda, Studium Leverage, gdzie stawką były tajemnice państwowe i bezpieczeństwo narodowe. Jonathan J. Pollard był cywilnym analitykiem amerykańskiego wywiadu marynarki wojennej. W 1984 roku nawiązał kontakt z Izraelem i zaczął przekazywać tajne materiały. Motywacją była mieszanka przywiązania do Izraela, problemów osobistych oraz korzyści materialnych. To obala mit Pollarda jako idealisty. W ciągu około 18 miesięcy skompromitował ponad 1000 dokumentów, większość z nich była ściśle tajna. Interesowały ich przede wszystkim dane nuklearne i militarne państw arabskich, Pakistanu oraz Związku Radzieckiego. Pojawia się tu teza, że Izrael przekazywał Moskwie skradzione materiały jako walutę polityczną, jednak publicznie dostępne dowody nie pozwalają uznać tego za bezsporny fakt. Niezależnie od tego, czy dokumenty trafiły do Moskwy, skala naruszenia była ogromna. CIA wskazywała na zagrożenie dla źródeł i metod zbierania informacji oraz interesów amerykańskiej polityki zagranicznej. W marcu 1987 roku Pollard został skazany na dożywotnie więzienie. Wyrok wywołał spór, gdyż zwolennicy uznali go za zbyt surowy, natomiast amerykańskie służby za uzasadniony skalą szkód. Izrael początkowo odcinał się od agenta, by dopiero 12 maja 1998 roku przyznać, że Pollard działał na zlecenie Biura Łączności Naukowej. Lollard wyszedł z więzienia 20 listopada 2015 roku. Dopiero 20 listopada 2020 roku zakończył się jego nadzór warunkowy, co pozwoliło mu opuścić Stany Zjednoczone. 30 grudnia 2020 roku Pollard przyleciał do Izraela. Scena była gęsta od symboli. Amerykański analityk skazany za przekazywanie tajemnic Izraelowi przybywa do Tel Awiwu samolotem potężnego Megadonora i jest witany przez szefa rządu. Dla służb Stanów Zjednoczonych Pollard pozostał zdrajcą, dla izraelskich elit bohaterem. Bardziej wymowny jest jednak przypadek Avi Selli. 20 stycznia 2021 roku Donald Trump udzielił mu ułaskawienia. Biały Dom wprost wymieniły osoby wspierające tę prośbę, m.in. Miriam Adelson. Tu mamy do czynienia z tzw. leverage, dźwignią. Nie chodzi o tajną transakcję pieniądze za pardon, lecz o dostęp. Zdolność wprowadzenia prywatnej preferencji do najważniejszego procesu decyzyjnego państwa. W latach 80. amerykańskie państwo zareagowało surowo. Lollard otrzymał dożywocie, a Waszyngton naciskał na Izrael w kwestii dochodzenia. 3 dekady później sytuacja uległa zmianie. Pollard był witany przez izraelskiego premiera, a jego prowadzący, Sella, otrzymał prezydenckie ułaskawienie przy poparciu Miriam Adelson. Sprawa ta pokazuje coś subtelnego. Dowodzi, że kwestie bezpieczeństwa narodowego mogą z czasem stać się przedmiotem targów dyplomatycznych i lobbingu. Bliskość sojusznicza nie usuwa konfliktu interesów. Ona czyni jego rozliczenie trudniejsze. Gdyby dokumenty trafiły do Rosji, Chin lub Iranu, reakcja debaty publicznej wyglądałaby zupełnie inaczej. Zestawienie tych faktów prowadzi ku problemowi szerszemu niż biografia jednego szpiega. Jeśli leverage ma znaczenie systemowe, musi być widoczny w decyzjach dotyczących wojny, pokoju i wielkiej strategii. Pytanie brzmi, czy Izrael's lobby jedynie wzmacnia kierunek zgodny z amerykańską racją stanu, czy potrafi przesuwać Waszyngton poza punkt autonomicznej kalkulacji interesu narodowego? Clinton i Lustig mówią wprost o systemowej deformacji polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Najlepszym testem tej tezy jest historia irańskiego programu nuklearnego oraz porozumienie Joint Comprehensive Plan of Action z lipca 2015 roku. W pierwszej połowie 2015 roku organizacja wydała rekordowych około 1 670 000 dolarów na lobbying. Mimo to AIPAC przegrał. Prezydent Obama uzyskał poparcie demokratów, co uniemożliwiło zablokowanie porozumienia. To dowód, że lobby nie jest wszechmocne, gdy napotyka silną przeciwwagę w postaci urzędu prezydenta i sojuszników. 8 maja 2018 roku Donald Trump wycofał Stany Zjednoczone z porozumienia JCPOA i przywrócił sankcje. Polityka Trumpa była zbieżna ze stanowiskiem Netanyahu i AIPAC. Lobby było jednym z wielu aktorów wzmacniających istniejące preferencje administracji. Podobny problem dotyczy Jerozolimy. 6 grudnia 2017 roku Trump uznał ją za stolicę Izraela, a 14 maja 2018 roku przeniesiono tam ambasadę Stanów Zjednoczonych. Prezydent wspominał o wpływach megadonorów. To świadectwo osobistego dostępu darczyńców do władzy. Analogiczna sytuacja wystąpiła w sprawie osadnictwa na zachodnim brzegu, gdy Mike Pompeo uznał, że osiedla cywilne nie są sprzeczne z prawem międzynarodowym. Współczesna strategia Stanów Zjednoczonych wobec Izraela nie jest prywatną polityką donorów, państwo zachowuje własne instytucje i aparat decyzyjny. Darczyńcy wpływają na polityczny rozkład kosztów. Nie trzeba dowodzić całkowitego przejęcia państwa, aby wykazać deformację jego procesów decyzyjnych. Projekt Costs of War Uniwersytetu Browna oszacował, że w pierwszym roku po 7 października 2023 roku Stany Zjednoczone przeznaczyły na pomoc wojskową dla Izraela około 17,9 miliarda dolarów. Łączny koszt operacji w regionie wyniósł co najmniej 22,76 miliarda. To klasyczny mechanizm entanglement, gdy problemy sojusznika stają się problemami mocarstwa patronackiego. W lutym 2025 roku administracja Trumpa anulowała memorandum National Security Memorandum 20. Sierpień 2026 roku. Konflikt trwa niemal 6 miesięcy. Cieśnina Ormus stała się centralnym frontem ekonomicznym, a ceny energii gwałtownie wzrosły. Koszt zaangażowania Stanów Zjednoczonych mierzy się w inflacji i kapitale politycznym prezydenta. Przyczynowość jest wieloczynnikowa. Grają tu interesy Pentagonu oraz realne zagrożenia ze strony programu rakietowego Teheranu. Kluczowy jest jednak problem strukturalny, tzw. agenda jetting. Jeśli buduje się narrację o egzystencjalnym zagrożeniu, powstaje środowisko, w którym wojna staje się rozwiązaniem najbardziej dostępnym poznawczo. Badania z marca 2026 roku pokazują, że 66% Amerykanów chciało szybkiego zakończenia wojny. Im bardziej bezpieczeństwo sojusznika przekłada się na namacalne koszty obywatela, tym łatwiejsze staje się kwestionowanie sojuszu. Wielka strategia zaczyna się od zdolności wypowiedzenia zdania. Wasze bezpieczeństwo jest dla nas ważne, ale nie każdy wasz interes jest automatycznie naszym interesem. Izrael posiada w Waszyngtonie potężny system wpływów i wsparcia. USA są jednak mocarstwem o globalnych zobowiązaniach. Czy ta relacja służy strategii Stanów Zjednoczonych, czy strategia stała się jej narzędziem? Należy zbadać granice języka. Tykraba. Kiedy walka z antysemityzmem chroni obywateli przed nienawiścią, a kiedy staje się narzędziem ograniczania krytyki państwa Izrael, to konflikt dwóch dóbr, ochrony mniejszości oraz wolności słowa. Pojawia się tu koncepcja verbal iron dome, werbalnej żelaznej kopuły, która ma przechwytywać argumenty polityczne i przesuwać je do kategorii antysemityzmu. Nie można jednak bagatelizować realnych zagrożeń. Po 7 października 2023 roku wzrosła liczba napaści i gruźb. Miarą uczciwości jest zdolność do jednoczesnego potępienia agresji oraz krytyki działań rządu Izraela. Żydowski student w Bostonie czy Chicago nie jest funkcjonariuszem rządu Izraela i nie odpowiada za decyzje gabinetu. Gdy krytyka państwa przekształca się w oskarżenie Żydów o kontrolę finansów lub mediów, wchodzi w przestrzeń klasycznego antysemityzmu. Dlatego analiza Israel's Lobby wymaga oddzielenia konkretnych instytucji od zbiorowej figury Żydów. Twierdzenie, że dana organizacja wydała środki przeciw kandydatowi, jest faktem empirycznym, natomiast zdanie, że Żydzi kupili wybory, to etniczna generalizacja. Kluczowa stała się definicja robocza IHRA z 26 maja 2016 roku. choć zastrzega, że krytyka Izraela nie jest samym w sobie antysemityzmem, zaczęła przenikać do prawa i regulaminów uniwersyteckich. W Stanach Zjednoczonych przełomem był Executive Order 13899 Donalda Trumpa z 11 grudnia 2019 roku. Kenneth Stern, główny autor definicji standardu IHRA, ostrzegał przed traktowaniem jej jako kodeksu mowy nienawiści. Według niego może ona tłumić polityczną wypowiedź, szczególnie na uniwersytetach. Wolność akademicka chroni przed zamianą dyskomfortu w naruszenie administracyjne. Sytuację komplikuje amerykański Title VI. Pytanie nie powinno brzmieć, czy ktoś powiedział coś ostrego o Izraelu, lecz czy stworzono środowisko na tyle prześladowcze, by ograniczyć dostęp do edukacji. W takim środowisku rodzą się regulatory overcompliance. Instytucja może zakazywać więcej niż wymaga prawo, ponieważ koszt błędu w jedną stronę jest nieporównywalnie większy. To mechanizm anticipatory reflex. Wystarczy stworzyć taki rozkład kosztów, aby instytucja sama zaczęła minimalizować ryzyko. Druga administracja Trumpa podniosła stawkę. Rozkaz wykonawczy 1418-8 z 29 stycznia 2025 roku powiązał finansowanie badań z reakcją uniwersytetów na antysemityzm. W marcu 2025 roku rząd anulował około 400 milionów dolarów grantów dla Columbia University. Problemem nie jest sam fakt regulacji, lecz możliwość jej selektywnego stosowania. Pierwsza poprawka chroni przed cenzurą państwa, ale nie gwarantuje prawa do zatrudnienia w korporacji. Efekt socjologiczny tych sporów jest jasny, student zaczyna kalkulować, czy polityczna wypowiedź nie zniszczy mu kariery. Narzędziem kontroli stał się doping, na przykład działalność strony Canary Mission. Tworzy ona trwałe cyfrowe profile aktywistów, by przyszli pracodawcy wiedzieli, kim są dzisiejsi radykałowie. To nie cenzura, lecz sankcja reputacyjna. Jednostka reguluje zachowanie w obawie przed przyszłym nadzorem. Kontrowersje budzą też statystyki Anti-Defamation League. W 2024 roku zarejestrowano 9354 zdarzenia, z czego 58% dotyczyło Izraela lub sionizmu. Wzrost jest realny, lecz zmiana metodologii utrudnia porównywanie liczb między epokami. Krytyka powinna dotyczyć przejrzystości kategorii, a nie być oskarżeniem o sfabrykowanie zjawiska. Próba ustalenia antysemityzmu wyłącznie przez słownik zakazanych słów jest skazana na porażkę. Znaczenie rodzi się z relacji między słowami a działaniem. Podobna trudność dotyczy antysyjonizmu. Nie każdy z niego musi być antysemityzmem. Dlatego powstały alternatywne definicje jak Nexus Document czy Jerusalem Declaration on Antisemitism. Próbują one precyzyjniej wyznaczyć granice między krytyką państwa Izrael, a nienawiścią do Żydów. Najlepszą granicą nie jest ochrona idei przed krytyką, lecz ochrona osób przed dyskryminacją i przemocą. Państwo Izrael może być oskarżane o imperializm czy zbrodnie wojenne, o ile argumenty podlegają regułom dowodu. Test liberalnej demokracji jest symetryczny. Definicje antysemityzmu i presja donorów podwyższają społeczną cenę określonych poglądów do poziomu wywołującego samocenzurę. Władza rozprasza się pomiędzy instytucjami i staje się trudniejsza do wskazania. Jeśli państwo wykorzysta finansowanie badań do wymuszania ideologicznej zgodności, mechanizm ten może objąć klimat, religię czy historię narodową. Autonomia uniwersytecka to systemowe zabezpieczenie przed politycznym dyktatem w nauce. Republika musi chronić synagogę i wolność seminarium. Musi karać, napaść, lecz tolerować herezję intelektualną. Należy odróżnić rasistowski stereotyp od analizy politycznej. Fundacja Dobre Państwo zaprasza do kolejnego artykułu. Prawdziwym zagrożeniem nie jest samo wspieranie sojusznika, lecz moment, w którym mechanizmy ochrony mniejszości i bezpieczeństwa narodowego stają się narzędziami do zarządzania strachem. Gdy lęk przed cyfrową kartoteką lub utratą grantu waży więcej niż intelektualna uczciwość, demokracja przestaje być debatą, a staje się kalkulacją kosztów. W świecie, gdzie każda krytyka może zostać przechwycona przez werbalną żelazną kopułę, ryzykujemy utratę zdolności do odróżnienia rzeczywistej nienawiści od politycznego sporu. To w ostateczności osłabia walkę z autentycznym antysemityzmem.